Refleksje o przebaczaniu. Jest to część 10 rozważań pod wspólnym tytułem Refleksje nad tym, co istotne. W zakończeniu poprzedniego rozważania powiedzieliśmy, że uświęcenie i doskonałość. Doskonałość, czyli duchowa dojrzałość. To są właściwości ludzi mądrych w Chrystusie, dzięki temu, że Chrystus jest naszą mądrością. I w Nim odkrywamy skarby mądrości, gdy tylko oczywiście dbamy o nasz duchowy stan. Gdy dbamy przede wszystkim o jedność z Bogiem i o jedność z Jego ludem. I tutaj kluczową sprawą jest trwanie w stanie przebaczenia. Tak to bym nazwał, stan przebaczenia, permanentnego przebaczenia. I chodzi oczywiście o własne grzechy i upadki. I wtedy przebaczenie i odpuszczenie odbieramy z rąk Jezusa. Natomiast gdy chodzi o przewiny naszych bliźnich wobec nas, to wtedy trwamy w stanie przebaczenia i odpuszczenia, które udzielamy im przez nas. A więc rzeczą najważniejszą jest, aby ludzie mądrzy w Chrystusie dojrzali duchowo, troszczyli się o stan jedności z Bogiem i z ludem Bożym poprzez trwanie w stanie przebaczenia sobie samemu, gdy Bóg nam przebacza, a też i innym, gdy wobec nas zawinią. No ale jak się to ma? Ktoś powiedziałby, że teoria, piękna teoria, ale to nie jest teoria, to jest po prostu rzeczywistość i ona jest niezbędna, bez tego nie ma chrześcijanina. Jak się ona ma do naszych codziennych doświadczeń? No i stwierdzam, że jestem doskonały i mądry w Chrystusie przez to, że w Nim jestem, przez wiarę, że w Nim mieszkam. Ale czy jestem również doskonały i mądry tutaj i teraz? Tutaj, gdzie mieszkam. Teraz, gdy funkcjonuję w tym codziennym moim życiu. I wiem, że Chrystus jest moją mądrością, ale czy mądrością tylko do zbawienia i wiecznego życia? A co z sytuacjami, gdy niezależnie od tego, jak staram się być miły i życzliwy wobec innych ludzi, dobrze do nich usposobiony, to jednak nieraz oni mnie krzywdzą. I co wtedy jest z tą moją mądrością, z tą moją doskonałością? I chcę tu przywołać słowa Pana Jezusa, który właśnie o tej doskonałości, o tej dojrzałości i mądrości mówił w kontekście takich właśnie okoliczności. I spójrzmy na Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, ten 1 rozdział kazania na górze. I tam wiersze od 38 do 48 nam mówią, ja teraz nie będę czytał tak tych wersetów, on to wszystko jest oczywiście w konspekcie, ale patrząc na nie tylko będę nawiązywał. Wiecie, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, ale ja wam mówię, nie szukajcie odwetu na tych, czy na tym, kto was skrzywdził. A więc jeśli mnie ktoś uderzy w prawy policzek, to mam pozwolić się uderzyć i w lewy. Temu, kto chce mnie pozwać do sądu, by mi wziąć koszulę, to mam mu zaproponować płaszcz. Gdy mnie zmusza, bym szedł z nim jedną milę, to mam iść z nim dwie. A więc taka życzliwość. A więc dawanie 200%, a nie tylko 100%. Temu, kto mnie prosi o coś, daj. A gdy chce od ciebie czegoś pożyczyć, to mu nie odmawiaj. Dlatego, że powiedziano kiedyś, będziesz miłował swojego bliźniego, a swego wroga będziesz nienawidził. A więc zauważmy, do czego Pan Jezus się odwołuje. Swego bliźniego będziesz miłował, a wroga będziesz nienawidził. Za chwilę to wyjaśnimy. Ale ja wam mówię, miłujcie waszych wrogów i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. I właśnie Bóg pozwala słońcu wschodzić nad złymi, nad dobrymi. Deszcz również spada i na jednych, i na drugich. Jeśli kochalibyście tylko tych, którzy was kochają, jaką nagrodę mieć będziecie? Przecież celnicy czynią podobnie. Jeśli jesteście tylko dla swoich braci życzliwi, to cóż szczególnego czynicie? Nawet poganie tak postępują. A więc bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. I tu widzimy konkretne, jednoznaczne stwierdzenia. Sprawa jest postawiona jednoznacznie. Nie szukaj odwetu na tym, kto ciebie skrzywdził. Wyraźnie mówi wiersz 39. Nie szukaj odwetu. Jak to rozumieć? Przecież na zdrowy rozum. Jeżeli pozwolę, by mu uszło to na sucho, to stracę szacunek w oczach ludzi, a też i we własnych oczach. To będzie dla nich niezrozumiałe. To jest jakby gra do jednej bramki. Dlatego, że Pan Jezus żąda tej zmiany radykalnej, zmiany mojej postawy, mojego zachowania wobec innych ludzi, tylko ode mnie. I nie gwarantuje mi, nam, że ci moi bliźni też się podobnie zmienią. A więc chyba trzeba byłoby czekać, żeby oni się zmienili tak samo, jak ja się zmieniam, dopiero potem zacząć rezygnować z odwetu. A gdy ich codzienne, nieprzyjazne i dokuczliwe zachowania są dla mnie wyzwaniem, ciągłym wyzwaniem, ja się zmieniam, a oni się nie zmieniają, jest wyzwanie. Jak mam reagować? I tutaj warto przywołać takie trzy miejsca ze Starego Testamentu. Z Księgi Wyjścia, czyli Exodus, czyli drugiej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Kapłańskiej, czyli Leviticus, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej oraz z Przypowieści. Jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła twojego nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeśli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu go podnieść. A więc takie wspaniałe polecenia otrzymywał lud wybrany. Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Albo z Przypowieści, jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, jeśli pragnie, napój go wodą. Bo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, a Pan ci odpłaci. A więc tak Bóg Jahwe nauczał, pouczał naród wybrany. Z tym, że rzeczywistość była całkiem inna. Bowiem rozumiano, że bliźnimi są tylko Żydzi, tylko członkowie narodu wybranego. I gdy odnaleziono zwoje nad Morzem Martwym wspólnoty z Qumran, to tam między innymi jest taki zapis, aby członkowie wspólnoty kochali wszystkich synów światła, każdego według przypadającego mu losu w Bożym planie, a nienawidzili wszystkich synów ciemności, każdego zgodnie z jego winą, zasługującą na Bożą pomstę. No i masz ci los. Tekst Świętych Ksiąg mówi co jedno, a oni mówią coś drugiego, a też i postępowano coś inaczej. Dlatego też Pan Jezus bardzo wyraźnie temu się przeciwstawia. I tam, jak pamiętamy, jak czytaliśmy, że będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego wroga będziesz nienawidził. Tak powiedziano kiedyś w przeszłości. Apostoł to nie powiedział tekst biblijny, tylko po prostu tak mówiono, tak mówili ludzie, dlatego że to były teksty przecież mówione, tradycja mówiona, nie było jeszcze zapisane. I stąd Pan Jezus tutaj naucza wyraźnie, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Pojawia się teraz wyraz modlitwa. A Łukasz, miłujcie waszych wrogów, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. A więc nie tylko osioł, nie tylko wół, gdy ma problemy, oczywiście naszych nieprzyjaciół, ale sam nieprzyjaciel musi być obiektem naszej troski w modlitwie, błogosławieństwie, a też i czynów. I właśnie modlitwa jest chyba najlepszym sprawdzianem, czy na kimś nam naprawdę zależy. I tu Pan Jezus powiada, że tych ludzi, którzy wobec nas są nieprzyjaźnie usposobieni, mamy kochać i słowami, i czynami. I najpierw rozpoczynamy od wybaczenia. A potem przechodzimy do działania pozytywnego. Jak powiedział nam tekst z przypowieści, jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, jeśli pragnie, napój go wodą. No i dlaczego właśnie Pan Jezus oczekuje, abyśmy tak właśnie kochali naszych nieprzyjaciół, w tym sensie, że tych, którzy nas krzywdzą? I logiczny argument, jaki możemy sobie przywołać, to może być tego rodzaju. Dobrze jest tak postępować, bo nienawiść rodzi nienawiść. I jedynym sposobem, aby przerwać tę spiralę nienawiści, jest miłość. Albo nienawiść zniszczy mnie samego i gdy będę nienawiścią odpowiadał na złe postępowania moich bliźnich, to skaleczę własną duszę i wypaczę moją osobowość, a więc opłaca się inaczej postępować. Albo jeszcze inaczej, miłość jest najlepszym sposobem przemiany wroga w przyjaciela. No i to wydawałoby się bardzo słuszne argumenty, ale jednak Pan Jezus takich argumentów nie uwzględnia. On w tych tekstach, które czytaliśmy, akcentuje zupełnie coś innego. I spójrzmy. I on powiada, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie, czyli miłowanie wrogów jest odbiciem tego rodzaju miłości, jaką ma Bóg. I mało tego, list Jana, pierwszy list Jana nam powiada, że nie Bóg ma miłość, tylko że Bóg jest miłością. A więc to miłowanie bliźniego to nie ma być psychologiczny sposób pomocy sobie samemu czy załatwienia tej sprawy, tylko ma być wyrazem tego, że jestem synem Boga, który jest miłością. Po drugie, On bowiem każe swemu słońcu wschodzić nad złymi, nad dobrymi i deszcz również daje i sprawiedliwym, i niesprawiedliwym. A więc Bóg przygarnia nawet tych, którzy wobec Niego są wrogo usposobieni. I musimy przyznać, że gdy Bóg tak postępuje wielkodusznie, to nieraz odnosimy wrażenie, jakby bezbożnicy się często mieli lepiej niż ludzie pobożni. Chyba to zdanie, gdybym rozbudował, to by nam zajęło chyba z 20 minut i wiele przykładów byśmy widzieli, że mają się inni tamci bez Boga żyjący lepiej niż my. Ale my mamy jednak tak postępować, bo naszym Ojcem jest Wszechmogący Bóg. Po trzecie, jeśli kochalibyście tylko tych, którzy was kochają, jaką nagrodę mieć będziecie? Przecież celnicy czynią podobnie. A więc w tym świecie taka miłość będzie nas wyróżniać. Bo jeśli w tym świecie ludzie normalnie kochają tylko tych, którzy ich kochają, a my będziemy kochać właśnie nieprzyjaciół, to będziemy odmienni od tych, którzy sympatią obdarzają tylko osoby bliskie, rzadko obcych. A my będziemy obdarzać tą sympatią nie tylko obcych, a nawet i tych, którzy nas krzywdzą. No i po czwarte, jeśli jesteście życzliwi tylko dla swoich braci, cóż szczególnego czynicie? Nawet poganie tak postępują. A więc musimy robić coś szczególnego. Nie to, co robią wszyscy, bo to nie będzie szczególne. Coś, czego się zwykle nie spotyka, musimy czynić. I taki rodzaj miłości jest znakiem wyróżniającym chrześcijanina. No i nasz Pan Jezus, nasz Zbawiciel, taką właśnie miłość potwierdził swym życiem, a potem i śmiercią na Golgocie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, bo nie widzą, co czynią. I to nie był przejaw słabości, przejaw utraty szacunku dla siebie To nie była jakaś taktyka, tylko dowód wewnętrznej siły, dowód odwagi w zetknięciu z okrucieństwem i niezasłużonym cierpieniem. I Pan Jezus nas wzywa, byśmy wchodzili w Jego ślady. A gdy wejdziemy w Jego ślady i będziemy wytrwale szli tymi śladami, wtedy świat zamilknie. Świat zacznie się przysłuchiwać temu, co mamy do powiedzenia. I Pan Jezus tę całą wypowiedź, która w tej Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, od wiersza 17 się rozpoczyna, a kończy na 48. A więc długą wypowiedź właśnie w tych kwestiach kończy apelem: bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Wasz Ojciec to właśnie jest klucz. My nie jesteśmy zwykłymi chrześcijanami, ale jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, że mają Ojca w niebie i muszą być tożsami, muszą być jednorodni z tym Ojcem w niebie. I by się wydawało, że ten wymóg jest niemożliwy do spełnienia. Ale oczywiście on tylko pozornie się tak wydaje być niemożliwy do spełnienia. Bo człowiek sam w sobie nie jest w stanie być doskonały tak, jak Bóg jest doskonały. Ten wyraz doskonały w Grece oznacza tych, którzy osiągnęli zamierzony cel. Stali się zupełni, dorośli, dojrzali, w pełni rozwinięci pod każdym względem i emocjonalnym, intelektualnym, pod względem swojej woli, decyzji, trwałości. A to znaczy, że nie możemy być z siebie zadowoleni tylko dlatego, żeśmy gniew opanowali. A w tym samym czasie mamy trudność, gdy chodzi o mówienie ludziom prawdy. Albo nie nauczymy się miłować bliźniego, jeśli nie radzimy sobie z porządliwością. Dlatego sprawą kluczową jest uzyskiwanie Bożego przebaczenia co do moich grzechów, co do moich upadków. Bo jeżeli ja jestem z Bogiem na bieżąco pojednany, to jestem też i z Nim w jedności. I wtedy bardzo łatwo będę miał skłonność dążenia do pojednania z bliźnimi i będę automatycznie rozsiewał pokój wokół siebie. I pamiętamy, gdy Pan Jezus uczy modlitwy, to mówi: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. A więc trwanie w tym stanie przebaczenia. My przebaczamy i Bóg nam przebaczy. I Marek, 11 rozdział, nam powiada: wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie. Jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienie. Bo jeżeli wy nie odpuścicie, to i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych przewinień. A więc jest to rzecz kluczowa: trwać w stanie przebaczenia moich grzechów, żeby nam Bóg przebaczał na bieżąco, bez żadnych zaniedbań, a też i żebyśmy my również byli skłonni odpuszczać naszym wrogom, nieprzyjaciołom i też prosić kogoś o przebaczenie, gdy wobec niego zawinimy. Też bym chciał uwagę naszą zwrócić na takie ostatnie zdania Pana Jezusa i przywołuję je z Ewangelii Łukasza z ostatniego rozdziału i z ostatnich wersetów. I rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. A więc mamy głosić tę dobrą nowinę, która skutkuje czym? Że ludzie przeżywają metanoję, tę wewnętrzną przemianę, nawrócenie, a też i głosimy im odpuszczenie grzechów. Gdy Bóg nam odpuszcza, a również i my naszym bliźnim odpuszczamy. I to się ma dziać, począwszy od Jerozolimy, na całym świecie. I wtedy widzimy też, że dzieje apostolskie, listy apostolskie, one zapisują to wszystko, że tak się działo w życiu pierwszych chrześcijan. Na przykład, gdy apostoł Paweł był powoływany przez Chrystusa w drodze do Damaszku, to usłyszał: posyłam cię do tego ludu, by otworzyć ich oczy, by odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, by dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. A więc apostoł Paweł od razu się dowiedział, jakie będą cele jego działania. Gdy będzie głosił Boże Słowo, to w tym celu, by ich oczy się otworzyły, by się odwrócili od ciemności do światłości, by oderwali się od władzy szatana i przeszli pod panowanie Boga, by dostąpili odpuszczenia grzechów, a też i współudziału z uświęconymi przez wiarę w Chrystusa. I później w Antiochii apostoł Paweł tak ogłosił: niechże wam będzie wiadome, mężowie bracia, że przez tego Jezusa głoszone wam jest odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, będzie usprawiedliwiony. I chcę uwagę zwrócić, gdy czytamy właśnie te teksty sobie i inne jeszcze, że właśnie to wyrażenie głoszone odpuszczenie grzechów, że to jest jakby cel naszego działania. Nieraz my mówimy, że głosimy uzdrowienie i uzdrowienie właśnie jest tym podmiotem, który chcemy w zgromadzeniu przedstawić, przedłożyć i go zrealizować. I właśnie takim samym podmiotem jest, a właściwie to na pierwszym miejscu jest, bo o uzdrowieniu nie ma zapowiedzi takich, jak właśnie jest odpuszczenie grzechów. To jest rzecz fundamentalna. Dlatego nie wolno nam od tych rzeczy odchodzić i je wymieniać na coś innego. Na przykład apostoł Paweł, pisząc do ludzi na nowo narodzonych, list do Kolosan, takie daje im polecenia. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci umiłowani, w serdeczne współczucie. Proszę bardzo. Nasze serca, nasze wnętrze musi być pełne atmosfery serdecznego współczucia. W dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Bo jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. I wiemy, że jest to problem numer jeden codzienny w naszych zborach, w naszych rodzinach, wśród braci usługujących i musimy cały czas z tym się zmagać i troszczyć się, aby nasze wnętrza były obleczone, przyodziane w te wspaniałe cechy, w te normalne cechy, w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, owoc Ducha Świętego. Znosząc się wzajemnie, przebaczając sobie wzajemnie. I czymże właśnie jest to przebaczenie i odpuszczenie? I tak tylko kilka słów na ten temat. Przebaczenie po grecku to jest charizomai, czyli darować coś komuś, okazać się łaskawym. Po prostu komuś coś darowuje. Okazuje się łaskawy, czyli z przychylnością patrzę na niego i obdarzam go moimi względami. Drugie wyrażenie, odpuszczenie, po grecku aphesis, jest to uwolnienie. Uwolnienie z niewoli, ucisku, uwolnienie od grzechów. A więc kogoś odwiązujemy, komuś darowujemy, łaskawością obdarzamy, a też i odwiązujemy sznurek z jego szyi i puszczamy go wolno. To jest przebaczenie i odpuszczenie. No i skąd to wziąć? Jak zawsze w sprawach duchowych jest to świadomie podjęta decyzja, sprawa naszej decyzji. Podejmij decyzję, wybierz wolność. Wolność od żalu, od gniewu. Wolność od mego bliźniego, który będzie mnie przez noc całą prześladował, czy noce, będę się męczył. Po prostu przebacz mu. Poproś go o przebaczenie. Podobnie jak poczucie winy wobec Boga nas dręczy, gniecie. Pamiętamy Psalm 51, tam są opisy takiego stanu. gdy Dawid to opisuje w tym psalmie, to musimy się od tego uwolnić, ale to trzeba podjąć decyzję. Decyzję wiary, decyzję zawierzenia Bogu. I najczęściej to nie jest odruch emocjonalny, nie. Musimy się do tego przymusić. I Efezjan 4 rozdział nam powiada, bądźcie. A więc jest to polecenie, nakaz. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając, a właściwie przebaczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił, przebaczył w Chrystusie. A więc jest to polecenie, czyli to nie jest rzecz odruchowa i samoistna. Musimy do tego się przymusić, by być uprzejmi, serdeczni, by sobie nawzajem przebaczać, odpuszczać. No i, kochani, mamy tutaj dwie strony tego samego zagadnienia. Jedna z nich to jest otrzymywanie przebaczenia, a druga to jest dawanie przebaczenia. A więc odbieram przebaczenie. Dlaczego rozpoczynam od odbierania, a nie oddawania? Dlatego, że po raz pierwszy, gdy chodzi o przebaczenie, tośmy nauczyli się tego i doznali to dzięki odebraniu. Odebraniu z rąk Jezusa. To jest pierwsza rzecz, gdy chodzi o przebaczenie. Pamiętamy nasze nawrócenie. Ja pamiętam wyraźnie moje przed wieloma, wieloma laty. Gdy odebrałem to przebaczenie i czułem się lekki jak piórko. Odbieram przebaczenie, gdy jemu grzechy wyznałem, a on mi grzechy przebaczył, odpuścił i uwolnił moje sumienie od poczucia winy. A więc odbieram przebaczenie też na prośbę bliźniego. Gdy w odpowiedzi na jego prośbę, gdy on mnie prosi, a żebym mu przebaczył i ja mówię przebaczam. I wtedy się dzieje coś wspaniałego w niebie. Bóg zakrywa mój grzech, jego grzech krwią Jezusa. Gdy ja wyznaję moje grzechy Bogu, gdy my wyznajemy grzechy sobie wzajemnie, to Bóg te grzechy przykrywa krwią Jezusa. I w oczach Bożych grzech wobec Boga, a też grzech wzajemnie między bliźnimi, między braćmi w Chrystusie, tak wygląda w oczach Bożych, jak gdyby nigdy nie miał miejsca. To jest właśnie usprawiedliwienie. A więc jest to piękna rzecz, gdy krew Jezusa oczyszcza nas, zakrywa, oczyszcza od wszelkich grzechów. To jest odbieranie przebaczenia, ale też i obdarowywanie przebaczeniem. Na wzór Chrystusa to robimy. Gdy On nas obdarzył przebaczeniem i myśmy je przyjęli, tak teraz my obdarzamy bliźniego przebaczeniem na wzór Chrystusa. I wtedy uruchamiamy ten właśnie proces, że krew Chrystusa przebacza, usuwa, zakrywa, oczyszcza ten grzech. I w moich oczach to tak wygląda, jak gdyby nigdy to zło się nie wydarzyło. Chyba przeżyliście taki cud, że gdy nas dręczyły sytuacje nieprzyjazne z naszymi braćmi czy z jakimś bratem, ale potem nastąpił taki wspaniały moment tego wzajemnego wyznania i przebaczenia, tośmy zupełnie zapomnieli, jakby wymiotło z nas, wymyło coś zupełnie, żeśmy zapomnieli nieraz. Żona mi przypomina, a ty pamiętasz, że wtedy oni to właśnie, że człowiek już nie pamięta, ale żona, bo nie była zaangażowana w tę sprawę, nie pamięta jako wydarzenie. Ale ja jako zaangażowany, tak co Duch Święty tak wypłukał, wymył wszystko, że człowiek nawet zapomniał, gdy dalej się przyjaźni z daną osobą, mimo że były przykre wydarzenia. A więc jest to cud. Jest to cud przebaczenia. Jeśli z serca sobie nawzajem przebaczymy, to dzięki odkupieńczemu dziełu Chrystusa, dzięki Bożej łasce, wszelkie przewiny są od nas oddalane. Jak wschód od zachodu słońca. Znikają w głębinach morskich, teraz przywołuje Psalm 103, Księgę Michałasza, rozdział 7. A więc jest to cud, naprawdę piękny cud, realny cud w naszym życiu. No a co się dzieje, jeżeli odmówię? Jeśli odmówię odebrania przebaczenia, nie przebaczę. Albo co się dzieje, gdy odmówię obdarowania przebaczeniem mego bliźniego. Gdy czuję, że mam mu przebaczyć, a ja jednak tego nie zrobię, bo się trzymam swojego honoru, dumy, to wtedy, kochani, staję się sędzią w miejsce Boga. Jeśli Bóg mi przebaczył, a ja nie chcę memu bratu w Chrystusie, memu bliźniemu przebaczyć, albo go nie poproszę o przebaczenie, to jestem sędzią i poniosę tego konsekwencje. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Znamy to? Łukasz 6,37. Jeśli postąpię tak właśnie, jak Pan Jezus powiada, byśmy przebaczali naszym wrogom, byśmy miłowali ich, dobrze czynili, błogosławili, to przez to ja cały czas dowodzę. Dowodzę wobec siebie, wobec Boga, wobec bliźnich, wobec diabła, dowodzę, że umarłem razem z Chrystusem. Że moje ego też umarło i już nie żąda zadośćuczynienia za krzywdy. Natomiast jeżeli odmówię i będę się trzymał uparcie, że nie przebaczę, nie odpuszczę, to dowodzę czegoś przeciwnego, że nie umarłem z Chrystusem dla grzechów. Że moje ego dalej sobie żyje we mnie i żąda zadośćuczynienia za poniesione krzywdy. Dowodzę tego, że zapomniałem, iż człowiek zmarły, martwy, traci wszelkie prawa. A więc staje się niegodny Chrystusa, który na krzyżu wyrzekł się swoich praw. Wyrzekł się ze względu na mnie, na mój grzech między innymi. I stąd modli się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A ja odmawiam takiego postępowania. A więc co mam zrobić? Więc na początek, ze względu na Chrystusa, to jest bardzo ważne, ze względu na Chrystusa, uznam swój stan braku skłonności do przebaczenia za grzech. Powtórzę to. Swój stan braku skłonności do przebaczenia uznam za grzech i wyznam ten grzech braku chęci przebaczenia, wyznam go Bogu. A jeśli grzechy swoje wyznajemy, to Bóg jest wierny, sprawiedliwy, odpuści nam grzechy, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I to właśnie trzeba czynić i w swoich małżeństwach, w rodzinach, w zborze. W każdej sytuacji naszego życia to trzeba czynić. Szczególnie Wieczerza Pańska jest takim momentem, takim kamieniem milowym. I znamy list do Koryntian, 11 rozdział. Jeśli nie zważamy na ciało Chrystusa, czy na Kościół, na braci i siostry, to będziemy sądzeni. A więc trzeba przyznać się, że mam w sobie grzech braku skłonności do przebaczenia. Potem się trzeba starać, by w modlitwie błogosławić bliźniego, który mnie skrzywdził. Błogosławcie, a nie, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. A więc to trzeba znów zrobić z wielkim wysiłkiem, ale rozumnie się przemóc i to zrobić, a na pewno nam Duch Święty pomoże. Na pewno nie ma dwóch zdań, że tak się stanie, pod warunkiem, że zechcemy to zacząć robić. Następnie tych, których skrzywdziłem przez odmowę przebaczenia, poproszę, aby mi wybaczyli. Wybaczcie mi, że wam ja nie chcę przebaczyć. I potem się postarajmy zrobić coś dla nich dobrego. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Łukasz 6 rozdział. No i w końcu będę oczekiwał, że Duch Święty przemieni mnie. Tu właśnie jest całe sedno sprawy. Nasza przemiana. Przemieni mnie, a też i mojego bliźniego. Oczywiście, że nie będę patrzył, czy mój bliźni się przemienia, czy nie. Ja robię to, co do mnie należy. A niech się Duch Święty zajmuje moim bliźnim, Ja muszę się zająć tylko sobą, nie będę się konfrontował z moim bliźnim. Ale jedno jest pewne, że dzięki takim lekcjom w końcu posiądziemy zdolność przebaczania sobie nawzajem na wzór Jezusa Chrystusa. Jak On nam przebaczył, tak i my przebaczamy. I jest taki piękny werset, list do Rzymian, 15 rozdział, 7 wiersz i w dwóch przekładach go przeczytam. Przeto przyjmujcie jedni drugich, przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Dlatego przygarniajcie, tam jest przyjmujcie, tu jest przygarniajcie siebie nawzajem, tak? Jak i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. A więc robimy to ze względu na Chrystusa, na wzór Chrystusa, ku Bożej chwale, ku uwielbieniu Chrystusa. No i dzięki temu nasze bolesne doświadczenia nie zniszczą naszej zażyłości z bliźnimi. Nauczą nas, mnie, prowadzenia z nimi dialogu. Otworzą mnie, nas na doświadczanie uzdrawiającej mocy Boga. A to poszerzy horyzonty naszego duchowego życia. Te bolesne doświadczenia wykonają taką piękną pracę. I oczywiście musimy podjąć decyzję, że chcę być mądry. I nie mam zamiaru niszczyć samego siebie przez rozpamiętywanie doznanych zranień, przez delektowanie się poczuciem krzywdy i pielęgnowaniem uraz. Nie mam zamiaru niszczyć się tymi rzeczami, precz z tym kwasem. Nie oddam nikomu mojej radości zbawienia i wewnętrznego pokoju, a oddam wtedy, gdy będę o tym rozmyślał, tym się męczył, gryzł, wtedy radość zbawienia zabierze ten ktoś, kto mnie skrzywdził. Nigdy w życiu. Zaprę się i pokażę światu moją wewnętrzną klasę. Tak jest. Wewnętrzną klasę i duchową siłę pokażę przez to, że przebaczę, że przyjmę czyjeś przeprosiny. Bo zło będę dobrem zwyciężał. A to się przysłuży nie tylko moim winowajcom tak zwanym, ale przede wszystkim to się mnie samemu przysłuży. I to wcale nie oznacza, że ja pobłażam złu. Że ja pobłażam zgorszeniu, krzywdom, zniewagom. Nie. To nie będzie oznaczało rezygnowania z prawdy i sprawiedliwości, ani pozwalania, by ktoś mnie źle traktował. Nie. Po prostu. To oznacza, że mam zamiar zmierzać do prawdy i sprawiedliwości, ale drogą, którą Jezus wyznaczył. Więc tamtego nie rezygnuję. Nie pobłażam temu złu. Nie. Ale oddaję sąd Chrystusowi i realizuję dokładnie drogę w tej sytuacji taką, jaką Chrystus mi wyznaczył. I to przebaczenie nie będzie przejawem mojej słabości i wycofania. Bo mam świadomość, że pozbycie się moich uraz ode mnie będzie wymagać wielkiej pokory, odwagi i wysiłku. Ale też wiem, że jest to możliwe dzięki miłości Agapy, którą na pewno Duch Święty rozleje w moim sercu i na pewno rozlewa, nieraz chyba, że się tego doświadczali. I skutki będą błogosławione. Dlatego, że moja zdolność kochania bliźnich poprawi się, wzmocni, uszlachetni, rozwinie. Będę w stanie mój gniew kontrolować. Na pewno się zwiększy moje zaufanie do ludzi. Na pewno też poprawi się moje zdrowie psychiczne, a przy okazji i fizyczne. A też uwolnię się spod kontroli zdarzeń z przeszłości. Może powtórzę to jeszcze raz. Skutki będą takie, że będę mógł kochać, będę w stanie kochać innych bliźnich, gniew kontrolować, będę mógł im ufać. Moje zdrowie psychiczne, fizyczne się poprawi, a też przeszłość nie będzie nade mną panować. Ale się muszę z tym liczyć, że to wszystko nie będzie od razu zauważalne. Czasami bolesne wspomnienia mogą wracać. Z tym, że dzięki mojej otwartości na leczącą moc Słowa Bożego. Pamiętajmy, ono jest lekarstwem dla całego ciała, czyli dla całej mojej osobowości. Lecząca moc Ducha Świętego na pewno sprawi, że zapanuje nad tymi bolesnymi wspomnieniami. Bo ode mnie zależy, czy zamknę się w więzieniu rozpamiętywanych krzywd, czy też zdobędę się na miłosierne spojrzenie na mojego winowajcę i wielkoduszne darowanie jemu win. I zdobywając tę cenną umiejętność, zyskam wewnętrzną wolność. Tak, będę prawdziwie wolny od tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy. Muszę tylko chcieć. I mocną motywacją do przyjmowania na siłę, czasami na siłę, takiej postawy jest świadomość, że wszystko zmierza do wyraźnie określonego celu. Bóg ten cel określił wyraźnie. Wszyscy się znajdziemy w wieczności, trzeba o tym wiedzieć. I tam będziemy skonfrontowani z odwieczną rzeczywistością. Dlatego też tu na ziemi trzeba właściwie zakończyć i kończyć wszelkie sprawy związane z doczesnością. I o tym chciałbym rozmawiać z nami w następnym rozważaniu, gdy będę mówił o zakończeniu, refleksję o zakończeniu. Niech Pan Jezus nas błogosławi w imieniu swoim i przez Ducha Świętego. Amen.